Autorytet. Zajmijmy się teraz kolejną zasadą skutecznego wywierania wpływu, regułą autorytetu. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ludzie wolą kierować się wskazówkami prawdziwych autorytetów, ekspertów w danej dziedzinie, osób znających się na rzeczy, osób z doświadczeniem. Są to wszak osoby, ku którym chcemy się zwracać, ponieważ stają się czymś w rodzaju przyjemnego skrótu, dzięki któremu pomagamy sobie w decyzjach dotyczących tego, kiedy odpowiedzieć pozytywnie na jakieś żądanie, prośbę czy sugestie. Kiedy postępujemy według wskazówek ekspertów, zwykle całkiem dobrze na tym wychodzimy. Badania naukowe pokazały, że istnieje pewien typ autorytetu, który okazuje się mieć największy wpływ na ludzi. Skuteczny praktyk wpływu wyróżnia się dwoma charakterystycznymi cechami. Pierwszą jest wiedza i biegłość w danej dziedzinie, co przed chwilą sugerowaliśmy, a drugą jest wiarygodność. Omówmy dokładnie obie cechy. Najpierw zajmijmy się tematem wiedzy i biegłości. W konkretnej sytuacji ludzie wolą podążać za prawdziwymi ekspertami. Kiedy idę do supermarketu i chcę kupić tubkę dobrej pasty do zębów, oglądam ją ze wszystkich stron i szukam na opakowaniu informacji o tym, że certyfikowała ją amerykańska rada stomatologów. Wtedy taka pasta trafia do koszyka z zakupami, a ja mogę zająć się podjęciem kolejnej decyzji w tym przeładowanym werdyktami dniu. Świetnie. Potrzebuję głosu eksperta. Mogę się nim kierować, ponieważ nie mam ochoty udawać się do biblioteki uniwersyteckiej na poszukiwania wiedzy dotyczącej poszczególnych składników chemicznych pasty. Nie mam czasu ani środków, żeby podejmować tego rodzaju kroki przed każdą decyzją. Potrzebuję moich ekspertów. Co z tego wynika? Jeśli jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie, musisz zadbać o to, by ludzie, do których się zwracasz, dobrze o tym wiedzieli. Oni nie mają kryształowej kuli. Nie wiedzą, jakie informacje cię uwierzytelniają. Nie znają twojego doświadczenia, ani nie mają pojęcia, czym się wcześniej zajmowałeś. Trzeba znaleźć sposób, by przekazać te informacje i zadbać o to, aby adresaci twojej wypowiedzi mogli posłużyć się twoją rekomendacją jako głosem uprawnionego do wyrażania opinii autorytetu. I tak oto pojawia się problem. Jeśli spotykasz się z kimś twarzą w twarz, jeżeli na przykład spotykasz się z kimś w obcym biurze, nie możesz zaraz po tym, jak przeszedłeś przez próg, sam opisywać swoich cech, bo wtedy uznają cię za zadzierającego nosa chwalipięte. Co za bęcwał, ten gość jest zapatrzony w siebie. A potem ci podziękują i odeślą. Dlatego informacje dotyczące twoich kwalifikacji jako eksperta powinieneś przekazać jeszcze przed spotkaniem. Polecę ci dwie metody. W pierwszej z nich możesz poprosić kogoś, kogo znają dwie strony, o zatelefonowanie i przedstawienie twojemu przyszłemu rozmówcy twojego doświadczenia i kwalifikacji. W ten sposób ustala się kontekst spotkania. Chodzi tu o kogoś, kto zgodzi się ciebie zarekomendować. Jeśli taka sytuacja nie jest możliwa, jeśli nie macie wspólnych znajomych, mogę polecić inną metodę, której używa się o wiele częściej w innych kulturach. Mam na myśli list polecający. List polecający można wysłać tydzień przed spotkaniem. Dokument tego rodzaju może zawierać na przykład krótkie wprowadzenie typu: cieszę się na nasze spotkanie dotyczące takiego a takiego tematu. W celu przedstawienia moich kompetencji pozwolę sobie przedstawić pani czy panu moje doświadczenie. Oto co udało mi się przeprowadzić. Oto co zrobiłem. I tak dalej. W ten sposób możesz opisać swoje dotychczasowe doświadczenia na danym polu, wykształcenie i zdobytą wiedzę. Przekazać dane uwierzytelniające i inne podobne informacje, które są istotne z punktu widzenia tematu i przebiegu waszego spotkania. I taki list na pewno będzie na miejscu. Co więcej, będzie bardzo odpowiednim wprowadzeniem. Problem polega jednak na tym, że kiedy przekraczasz próg pomieszczenia, w którym odbywa się spotkanie, list rekomendacyjny przestaje być odpowiednim narzędziem. Pamiętasz, jak mówiłem, że po tym, jak słyszysz z czyichś ust słowo dziękuję lub gdy ktoś ci odmawia, nadchodzi chwila zwana chwilą mocy? Podobną chwilą mocy jest moment, w którym uzyskujesz nową informację, zwłaszcza informację, która jest przeznaczona wyłącznie dla twoich uszu. Cóż, kiedy przechodzisz przez drzwi do gabinetu lub biura, by spotkać się z kimś twarzą w twarz i dowieść swojej biegłości w jakiejś dziedzinie, ten moment jest chwilą utraty mocy. Przestajesz mieć wtedy prawo do zaprezentowania swojego autorytetu. Musisz więc zrobić to zawczasu. A zatem pierwszym komponentem wiarygodności są rzeczywiste umiejętności, fachowość w jakiejś dziedzinie. A co z drugim komponentem? Co z byciem uznanym za człowieka godnego zaufania? W tym przypadku liczy się to, jak postrzegają cię odbiorcy informacji, które dostarczasz. Chodzi o to, czy uważają, iż jesteś bezpośredni, szczery, bez uprzedzeń. Nie próbujesz sam na tym zarobić, nie starasz się wypchać swoich kieszeni. Nie. Ty próbujesz właściwie opisać rzeczywistość. Jak to robisz? Jak się zachowujesz, żeby przekonać ludzi, że jesteś człowiekiem szczerym, bezpośrednim, uczciwym? Cóż, oto odpowiedź powtarzająca się na wszystkich programach szkoleniowych, które prowadziłem. Często słyszę: cóż, pracujesz z tymi ludźmi przez kilka tygodni, miesięcy, a nawet dłużej. W tym czasie osoby te wyrabiają sobie na twój temat pewną opinię. Jeśli byłeś w stosunku do nich uczciwy, zyskasz sobie reputację człowieka uczciwego. Nigdy ani na chwilę nie zwątpiłem w taki argument. Jest jednak mały problem. Bo co zrobić, jeśli nie masz tych tygodni, miesięcy? Co jeśli przekazujesz im wieści, o których nikt inny jeszcze nie wie? Co jeśli starasz się możliwie najszczerzej przedstawić sytuację dotyczącą określonego zagadnienia, usługi lub produktu, który im oferujesz? Skąd mają wiedzieć, czy można ci zaufać? Spotykasz ich przecież po raz pierwszy w życiu. Skąd mają wiedzieć, czy można ci zaufać? Nie mogą bazować na historii waszych relacji. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Okazuje się, że istnieje strategia, która dobrze sprawdza się w takiej chwili. Jest to sztuczka stosowana skutecznie przez profesjonalnych marketingowców, ponieważ to właśnie oni zawsze stają przed problemem wprowadzania na rynek nowych produktów. Produktów, które nie mają swojej historii, albo produktów wprowadzanych na nowy rynek, na którym nie są jeszcze znane. Oto jak sobie radzą w sytuacjach, w których niezwykle ważna jest wiarygodność. Zanim marketingowcy nawiążą do najlepszej cechy produktu, wskazują jakąś jego słabszą charakterystykę. Wspominają o mało istotnej wadzie. Pozwólcie, że przywołam kilka konkretnych przykładów. Avis. Jesteśmy tylko drudzy, ale my staramy się bardziej. L'Oreal. Kosztowny luksus, na który możesz sobie pozwolić, bo jesteś tego warta. Korpus pokoju. Najcięższa praca, którą pokochasz. Listerine, smak, którego nie znosisz. 3 razy dziennie. Mam nadzieję, że już rozumiecie, o co chodzi z tą sprytną szczerością. W każdym z tych przypadków prezentacja produktu zaczyna się od małej wady, jakiejś niedogodności, która przedstawia nadawcę przekazu w dobrym świetle, jako wiarygodne źródło informacji. Nie tylko kogoś, kto zna wady i zalety, ale też kogoś, kto jest ponadto wystarczająco uczciwy, by móc z nim otwarcie na ich temat rozmawiać. I wtedy, gdy przedstawiany jest najważniejszy argument, jest on prezentowany w kontekście wiarygodności. Odbiorcy są gotowi otworzyć swoje umysły dla tej informacji. Nastawiają uszy i w tych warunkach stają się o wiele bardziej wyczuleni na treść przekazu. To wszystko, czego naprawdę potrzebujesz. Jeśli masz do zaoferowania coś atrakcyjnego, potrzebujesz otwartych drzwi. Czegoś, co sprawi, że usłyszą cię potencjalni odbiorcy. A wiarygodność pozwala otwierać drzwi. Jedną z metod budowania wiarygodności i zaufania w sytuacji, gdy nie można oprzeć się na historii relacji, jest wspomnienie o istnieniu jakiejś wady, pewnej niekorzystnej cechy, a następnie przekazanie najbardziej przekonujących argumentów. I oto mamy do czynienia z kolejnym rodzajem chwili mocy. Ponieważ tuż po tym, jak wspominasz o wadzie, dostajesz prezent w postaci chwili mocy. Chwili, która jest najlepszą okazją do przedstawienia największej zalety, najważniejszej cechy, ponieważ w tej właśnie chwili ludzie będą słuchać cię najchętniej i najłatwiej przyjmą to, co masz im do powiedzenia.